Pokój i dobro, Maryja.
Maryja.
Ja nazywam się Olga, razem ze mną w studiu jest dzisiaj
Piotr.
i porozmawiamy dzisiaj w temacie wiosennym. Będziemy rozmawiać o przesadzaniu, albo raczej o tym, żeby nie przesadzać, bo Pan Jezus nie jest ogrodnikiem. Zaczniemy oczywiście od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Często myślałam, Panie, a co jeśli Ciebie nie ma wcale? Czy to prawda, że istniejesz? W takich chwilach ciemności i zwątpienia proszę Cię, Panie, podaruj mi choć malutkie ziarenko wiary. Wyciągnij do mnie dłoń, ilekroć ja usiłuję znaleźć Ciebie, Panie. Są chwile, kiedy żarliwie wierzę, ale proszę pomóż mi także w chwilach zwątpienia. Amen.
Amen. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział.
Właśnie, ona zaś sądząc, że to ogrodnik. Zawsze się zastanawiam nad tym, jak to jest możliwe, że można włóczyć się z kimś ładnych parę miesięcy, lat i potem go nie poznać. Zastanawiam się zawsze nad sensem jakby tego, jak to jest możliwe, że apostołowie, Maria Magdalena, no bliscy Jezusowi, po zmartwychwstaniu mają jakby klapki na oczach. Zastanawiam się, czy to wynika bardziej z tego, że faktycznie oni go nie poznali, bo on był w jakiejś zmienionej postaci, czy nie poznali, bo ich wiara była na tyle mała, że oni spotykając go myśleli: Ale podobny gość do Jezusa, ale to pewnie nie jest Jezus, no bo przecież Jezus umarł. No i właśnie, no czemu ogrodnik? Czemu go nie poznawali?
Wiesz, to jest, ja myślę, że to jest jakaś wypadkowa pewnie i rozpaczy, w której oni byli. Też takiej rozpaczy w tym emocjonalnym wymiarze, że umarł ich nauczyciel, ten, z którym chodzili, ten, którego umiłowali. Pewnie na jakimś poziomie niewiara, może nie do końca zrozumienie pisma, bo przecież Ewangelie mówią, że po zmartwychwstaniu Chrystus czy tym uczniom idącym do Emaus, czy tym, do których przyszedł, oświecał umysły tak, żeby rozumieli pisma, więc myślę, że to była wypadkowa pewnie różnych rzeczy. Natomiast w tej Ewangelii, którą przed momentem odczytaliśmy, jakby niesamowicie tak mnie... Znaczy, mam problem, żeby to nazwać, bo to nie chciałbym tego spłycać, ale w jakiś sposób urocza jest Maria Magdalena jakby w tej postawie, że stoi przed grobem płacząc, później do tego grobu zagląda, widzi dwóch aniołów. Oni mówią: Niewiasto, czemu płaczesz? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Jezus za nią staje, mówi do niej, a ona wciąż...
Myśli ogrodnik.
Tak, i w ogóle też jej pomysł, że ona jakby weźmie ciało Jezusa i gdzieś go zabierze, jakby to... Ona jakby to... Jakby pokazuje, myślę, ta Ewangelia to, że jest jakiś taki rodzaj cierpienia, taki rodzaj rozpaczy, który przesłania oczy i który jakoś też odbiera trzeźwość myślenia trochę, nie? Że...
A z drugiej strony też sobie myślę, no rzeczywiście jakby te ostatnie dni życia Jezusa i takich różnych prześladowań, też sobie myślę teraz znowu pod takim kątem, jakie one musiały wywrzeć piętno na nich wszystkich, że oni potem zamiast przypomnieć sobie słowa Jezusa, tak, że przecież on mówił im, że zmartwychwstanie, że to nadejdzie, to, no to oni pewnie ktoś go wykradł, nie? Żeby teraz powiedzieć, że to my i albo właśnie nie może spoczywać w tym grobie, nawet po śmierci mu nie dają spokoju, tylko dalej go gnębią. Myślę, że tu znowu, tak jak powiedziałeś, taki rodzaj właśnie rozpaczy, żalu i takiego ogromnego zagubienia, że w sumie bez tego Jezusa my teraz nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Tak?
Myślę, że tak i jakby trochę też to, o czym mówisz, koresponduje właśnie z tą Ewangelią, kiedy dwóch z uczniów szło do Emaus i no, przyłącza się do nich Jezus. To jest w ogóle taka sytuacja, która myślę, że dość często zdarza się nam wierzącym, że idziemy i rozprawiamy o Bogu w tak jakby, powiedzmy, jakiś po prostu zaangażowany, głęboki sposób, że jakby trochę jakby nie rozpoznajemy nawet Boga, który staje przy nas i mówi, kurde, no ale nie w tą stronę idziecie, jakby, nie? Jakby do Jerozolimy, to w drugą, jakby idziecie do Emaus. Co ciekawe, w ogóle Emaus znaczy ciepłe źródła, jakby, nie? Więc to jest trochę taki też obraz, że oni odchodzą z centrum tych wydarzeń paschalnych z Jerozolimy, idą do tych ciepłych źródeł, trochę już do tej, jakby powiedzmy, jakiejś strefy komfortu pewnie. I Chrystus się do nich przyłącza i Kefas do niego mówi, Kleofas do niego mówi, że no, ty jesteś chyba jedynym, który nie wie, co się w Jerozolimie w tych dniach wydarzyło. No tak jakby Kleofas wiedział. No chyba, że od żony.
To żona bardzo szczegółowo nie, mogła nie, przekazać.
Dokładnie, bo była pod krzyżem. Jakby, nie
tak, no ale
do niego.
Oni potem sami stwierdzają, tak? Czy serce w nas nie pałało, kiedy do nas mówił? Czy nasze oczy były na uwięzi niejako? No tu przechodzimy chyba automatycznie do tematu właśnie tego, jak oni potem poznają Jezusa. I to już bardzo mi się klei z dzisiejszymi czasami i z nami, i z misją właśnie tego, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby tą Ewangelię głosić. No bo Maria poznaje Jezusa wtedy, kiedy on ją woła po imieniu. Wiemy, że potem ona idzie do apostołów, mówi im, widziałam Pana, a oni jej nie wierzą. Przychodzi Jezus w zmienionej postaci i oni też go nie poznają. Poznają go przy łamaniu chleba, przy tym, jak naucza. Tak jakby Jezus ma myk na każdego z nas, że musi nas zawołać po imieniu albo nam pokazać jakiś szczegół, dzięki któremu my go poznaliśmy, że znowu go rozpoznamy. I że my, wierząc, często nie jesteśmy w stanie przekazać tej naszej wiary, że przecież on jest, że żyje, dlatego że no, tym kimś nie ma łaski. Ten Jezus nie zawołał go po imieniu i on jeszcze nie wie. I jego oczy są na uwięzi i serce w nim nie pała, bo on nie poznaje, że to jest rzeczywiście Bóg.
A nie masz takiego wrażenia, że jakby to, o czym mówimy, jakby pokazuje też, że taką drogą poznania Chrystusa nie jest to droga poznania zmysłowego, że to jednak się dzieje gdzieś w przestrzeni serca, że albo się to serce porusza, słysząc to, jak no, słysząc Słowo Boże po prostu, albo to serce jest poruszone w czasie Eucharystii, albo tak w przypadku Marii Magdaleny w tym osobistym spotkaniu, no bo ona, kiedy Jezus do niej mówi Mario, odpowiada, mój nauczycielu, jakby, nie? On się staje...
I to jeszcze z tym zdrobnieniem rabuni,
rabuni,
nie?
Dokładnie. On już nie jest rabbim, tylko, znaczy tak. Tylko nauczycielem, tylko staje się jej nauczycielem, jest rabunim, jakby, nie?
Tak.
Że... tak, myślę, że to jest... Benedykt XVI mówił o tym, że wiara to jest takie doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem i myślę, że taka droga wiary od tego się zaczyna, że my potrzebujemy, myślę, spotkać tak osobowo, doświadczyć spotkania z Chrystusem, doświadczyć Jego miłości. Potrzebujemy, żeby On to bielmo z naszych oczu ściągnął, żebyśmy mogli właśnie przed tym oczyma serca, oczami duszy Go zobaczyć i rozpoznać, nie?
I też, no tak jak powiedziałeś, to jest takie poznanie i wtedy, kiedy jakby mielibyśmy materialnie Jezusa poznać, to myślę, że to byśmy już tego nie chcieli, bo teraz na przykład wizualizuję sobie postać Tomasza, Didymosa, który Jezus mu mówi, no Tomasz, tutaj dotknij moich ran, włóż rękę do mojego boku i on wtedy, kiedy to już się dzieje, to on nie chce tego zrobić, to on mówi, no przecież tak, to mój Bóg, to mój Pan. I myślę, że podobnie byłoby z nami, że my ciągle szukamy dowodów na to, czy rzeczywiście Jezus żył tak, w całunie turyńskim, w jakichś chustach z manopello, w cudach eucharystycznych. Ciągle potrzebujemy tych namacalnych dowodów. Fajnie, jakby się znalazł krzyż, gwoździe, naoczni świadkowie. No, i z drugiej strony, mając Ewangelię, no nie wierzymy jej. Ciągle szukając naocznych świadków, nie? Tego, że Jezus przecież ciągle czyni cuda wśród nas, ciągle jakby jest żywy codziennie, ileś razy dziennie w Eucharystii i my ciągle szukamy jakiegoś dowodu takiego bardziej namacalnego i myślę, że gdyby on się rzeczywiście wydarzył w którymś momencie taki na nas cud, żeby Jezus przyszedł i powiedział, Tomasz, dotknij, to myślę, że bylibyśmy przerażeni i nie chcielibyśmy tego.
No,
byłoby nam głupio, że w ogóle o coś takiego prosiliśmy, czy czegoś takiego oczekiwaliśmy.
No, Jezus sam mówi, nie, że błogosławieni ci, którzy uwierzyli, choć nie widzieli. I tak sobie myślę, że oczywiście jakby cuda, znaki uzdrowienia, uwolnienia, błogosławieństwa finansowe, te rzeczy jakby się dzieją. Chrystus jakby jest niezmienny, wciąż ten sam i dokonuje tych rzeczy. Niemniej wydaje mi się, tak sobie myślę o tym tłumie, który rzucał gałązki oliwne przed Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy, chciałoby się, że z Niedzielę Palmową. Tam były rzesze pewnie ludzi, których on uzdrowił, którzy widzieli, nie wiem, może rozmnożenie chleba, którzy słuchali jego nauki. A potem ten sam tłum prawdopodobnie, ci sami ludzie skandowali, ukrzyżuj go, jakby, nie? Więc samo to, jakby te cuda, te znaki, to, że jakby oni tego widzieli, może nawet doświadczali, to jeszcze nie wystarczyło, jakby, nie? Że wiara...
To jest łaska.
To jest łaska, nie? Że to jest jakby takie naprawdę doświadczenie, które się gdzieś dzieje po prostu w sercu, no bo my jesteśmy świątynią, nie? Ducha Świętego. I takie mam wrażenie, że ojcowie Kościoła też mówili, że jak chcesz poznać Boga, to poznaj siebie, nie? I mam wrażenie, że ta droga, przypomina mi się kiedyś, jak jeden z ewangelizatorów opowiadał, że do niego do wspólnoty przyjechał rekolekcjonista i zapytał jakby członków tej wspólnoty, jakbyście mieli pokazać, gdzie jest Chrystus, to jaki kierunek byście pokazali, nie? I oni wszyscy podnieśli ręce, no i pokazali na niebo, nie? A ten rekolekcjonista zapytał, czemu nikt z was nie pokazał na siebie, jakby, nie? Przecież wy jesteście świątynią Ducha Świętego. I mam takie poczucie, że ta droga do spotkania, ta Galilea jest w nas, jakby, nie? Przez to, że my jesteśmy domem Boga, to im bardziej jakby schodzimy w siebie, im bardziej zanurzamy się w siebie, tam, tym większe szanse, że tam spotkamy Boga. Święta Teresa z Lizie też o tym mówiła, nie? Święta Teresa Sawilla, przepraszam, o 7 komnatach twierdzy, nie? Że nasze serce ma 7 różnych komnat. W tej ostatniej komnacie, jak już się tam dostaniemy, tam się spotkamy z Bogiem, jakby, nie? I mam takie wrażenie, że to, wracając do dzisiejszej, znaczy do tej Ewangelii, którą dzisiaj czytaliśmy, że to Mario, które usłyszała Maria Magdalena, to takie głębokie dotknięcie jej tożsamości właśnie, nie? Że to była ta 7 komnata, nie? Że ona po prostu to otworzyło jej serce i oczy na to, żeby poznać Rabbiego, nie?
Tak, no myślę, że to też jakby to było jej prawdziwe imię, którym Jezus ją nazwał, no, że przez lata gdzieś tam... Tak. No wiemy, kim była, tak, i zanim spotkała Jezusa. Więc też myślę, że to było takie przebudzenie wtedy, kiedy pierwszy raz doszło do spotkania Jezusa z Marią Magdaleną. I po tych latach wielu, kiedy ona doświadczała tej jego obecności, tych cudów, potem znowu on ją zawołał tymi samymi słowami. I to też jakby dla mnie jest piękne, że Jezus też nigdy się nie nudzi w tym wołaniu nas, że właśnie tak jak ogrodnik, nie? Zasieję w tym roku, ale to, że nie wzejdzie jakiś plon, to nie oznacza, że ja za rok nie wyjdę i znów nie wysypię. I to jest jakby, no, to jest piękne w tym, że my możemy odchodzić, że możemy go totalnie nie poznawać, pomimo tego, że latami byliśmy przy Bogu. Coś nas sprowadza w inną stronę, odchodzimy, chociaż tak jak mówiłeś, idziemy i rozprawiamy o Bogu, wydaje nam się, że świetnie go znamy. I potem on znowu uderza w tą jedną czułą strunę naszą.
Tak.
Albo łamiąc chleb, albo wołając nas po imieniu.
To jest wzruszające w Bogu, że on jakby, zobaczą, do Marii Magdaleny nie przychodzi, nie mówi jej, no ty, ale słuchaj, no przecież aniołowie, wiesz, no nie, wiesz, pisma, no, czy prorocy, wiesz, psalmy, no wypadało, żeby się zorientowała dziewczyna, co się dzieje, jakby, nie? A on po prostu jakby, on ją przyjmuje z tym wszystkim, nie? Jakby w Bogu nie ma nic oceniającego, nic oskarżającego. On jest po prostu taki przyjmujący i chciałby się powiedzieć właśnie w tych sytuacjach, w których my odchodzimy, on ma taki back to the basics, jakby, nie? Że on po prostu, no to Galilea, jakby, nie? No to wracamy do początku i zaczynamy...
I od nowa.
O, i od nowa, nie? Tylko jakby na właściwym fundamencie. I bardzo mnie jeszcze porusza w tej Ewangelii to zdanie, które Jezus mówi do Marii: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, że to jest...
Jeszcze nie uratowałem wszystkich.
Tak, ale wiesz, ale mi się to nie mieści w głowie, nie? Że jakby Bóg prosi człowieka, żeby go po drodze nie zatrzymał. To jest jakby Bóg, który wszystko może, który jest nieograniczony. W tej miłości do człowieka jest jakoś tak oddane, że człowiek może zatrzymać Jezusa w drodze do Ojca, jakby, nie? I Jezus prosi, nie rób tego, bo ja chcę iść do Ojca jeszcze, nie?
Też ma do nas słabość, nie?
Ma. I to, wiesz, to widać przy Zacheuszu, nie? Jak Jezus przychodzi pod drzewo, na którym jest Zacheusz, i mówi: muszę dzisiaj zjeść z tobą. Nie? Bóg, który nic nie musi,
tak,
z Zacheuszem zjeść musi. Jakby,
bo,
nie?
Bo mnie wzruszyło to, że ty się tak poświęciłeś. Nie?
No. Niesamowite to jest, że Bóg jest w tej miłości do nas. Nie wiem, co by teologowie powiedzieli na to. I przepraszam wszystkich teologów, którzy będą tego słuchać. Bezbronny w miłości do nas. Nie? Że on jest taki... Zobacz na Eucharystię, nie? Że kiedy my przyjmujemy teraz, zresztą jakieś też się ożywiło przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, jako jedna z dopuszczalnych przez Kościół form, ale my tak naprawdę bierzemy, czy możemy Chrystusa wziąć jak Symeon w ręce, i możemy z nim zrobić wszystko. My możemy go ze czcią przyjąć do ust, a możemy no, dosłownie wszystko zrobić z tym Chrystusem, który jest ukryty w hostii, jakby, nie? I Bóg jakby ma w sobie zgodę na taką bezbronność wobec nas, nie? Że ta jego miłość jest tak totalnie oddana, jakby, nie? Że on nie zachowuje niczego dla siebie, nie? Tak jak demon próbował Ewie wymówić w ogrodzie, nie? Że no, jakbyś zjadła
jest
z tego drzewa, nie?
No,
jest taka szara strefa. Bóg ci o wszystkim nie mówi. Bóg, a tutaj jakby widzimy na krzyżu, widzimy w Chrystusie to, że nie ma szarej strefy, że Bóg wszystko nam, on nam siebie samego oddał.
Wisza nagi, tak, na krzyżu no. Niemalże i... No,
wzruszające jest to serce Boga, jakby, nie?
Tak, dlatego nie przesadzajmy. I nawet jeżeli jest w nas ogromna rozpacz, dlatego, że w naszym sercu może jest pusto, że grób, który widzimy, jest pusty i nie ma w nim Boga, to odwróćmy się i zobaczmy, że to nie ogrodnik,
tak,
tylko Bóg nas woła.
Odwróćmy się od grobu i zwróćmy się do Jezusa, a On nam otworzy oczy.
Dziękuję Ci bardzo, Piotrze, za dzisiejszą audycję i dziękuję wszystkim słuchaczom naszym. Zakończymy oczywiście krótką modlitwą o Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.